Witam bardzo serdecznie na kolejnym rozważaniu dotyczącym listu do Efezjan. Dzisiaj zajmiemy się właściwie głównie drugim rozdziałem tego listu w całości i będzie to kontynuacja tych poprzednich dwóch rozważań. Przypomnę, że w pierwszym rozdziale końcowej części apostoł Paweł opisuje, czy zapisał modlitwę o Kościół, modlitwę o ludzi wierzących. Mnie zawsze to bardzo zastanawiało, że z jednej strony ich wiara była tak znana, tak słynna, dotarło to gdzieś do apostoła Pawła, a on mimo wszystko zauważył, że ta wiara potrzebuje uzupełnienia. I moje pytanie, które sobie zadałem najpierw, czy modlisz się o takie rzeczy, jakie modlił się apostoł Paweł w stosunku do ludzi wierzących? Czy modlimy się o to, aby nasze oczy były na tyle otwarte, abyśmy mogli widzieć, abyśmy mogli zrozumieć, abyśmy mogli być świadomi, bardziej jeszcze świadomi. Ja przyznam szczerze, że w stosunku do siebie, obserwując siebie samego, przez jakiś okres czasu uznałem, że skoro jestem wierzący, mam pewność zbawienia, moje imię jest zapisane w Księdze Życia, więc w stosunku do mojej wiary w zasadzie to już nic więcej nie trzeba. Teraz ewentualnie od czasu do czasu wypadałoby powiedzieć coś komuś o Chrystusie, o zbawieniu, czyli tak zwaną głosić Ewangelię. I właściwie to na tym wszystko. No nie, przychodzić do zboru, na spotkania, brać udział w uwielbieniu, może w jakiejś służbie, ale modlić się o wiarę? Nie. Raczej jeśli już składać prośby modlitewne, to modlitewne prośby odnośnie naszego cielesnego życia, odnośnie naszych wszelkich potrzeb życiowych, które mamy. Oczywiście to nie jest wykluczone i tego Boże Słowo wcale nie neguje, ale te wartości, które apostoł Paweł postawił jako przedmiot swojej modlitwy, dają mi osobiście bardzo wiele do myślenia i dzielę się nimi, zachęcając, abyśmy do nich wracali, przypominali sobie i czasami padli na nasze kolana, tak jak to zrobił apostoł Paweł w drugiej modlitwie zapisanej w trzecim rozdziale i modlili się o poszerzenie naszej wiary. A wszystko to ma swoje uzasadnienie nie tylko w tym wierszu i nie tylko w tym liście, ale również przez fakt, że poznawszy Pana, dołożymy starań, abyśmy Go jeszcze bardziej poznawali. Dzisiaj, tak jak już powiedziałem, będę chciał przejść do rozdziału drugiego. Właściwie tą pierwszą frazę już pokazywałem tydzień temu w środę, bo pojawia się dylemat, którym zajmuje się w dalszym ciągu autor tego listu. Pojawia się dylemat duchowej śmierci. Duchowej śmierci, która ma różne definicje, różne wyobrażenia rodzą się w naszych umysłach, kiedy myślimy o duchowej śmierci. Jest to o tyle trudne, że z jednej strony normalnie człowiek duchowo martwy i duchowo ożywiony w zasadzie dla obserwatora z boku niewiele się różni albo w ogóle się nie różni i dlatego trudno jest to jak gdyby zmaterializować. Znam, ktoś mi przypomniał, że znany filozof, matematyk, fizyk, teolog XVII-wieczny francuski Pascal powiedział, że człowiek ma taki otwór czy dziurę, który dopóki nie zostanie Bogiem wypełniona, bo niczym innym nie może, to nie będzie mógł być szczęśliwy. Mnie to od dawna było znane, ale ten akurat przykład do mnie nie przemawiał za bardzo, bo szukałem tej dziury, wyobrażałem sobie gdzieś tą dziurę, ten otwór i nie mogłem w sobie znaleźć gdzieś tego, gdzie bym tego Boga mógł upchać. W każdym razie podałem swoje inne interpretacje, które być może kogoś z was w jakiś sposób nakłonią, czy poszerzą ten pogląd. Ja się nie dzieliłem tym tydzień temu, a więc, że środowiskiem, w którym Bóg stworzył rośliny, krzewy, krzaki, drzewa, była ziemia. Niech ziemię pokryje roślinność. Dalej Bóg mówi, żeby wody zaroiły się mrowiem istot żywych. I tak się też stało. A jeśli chodzi o człowieka, to Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, wedle naszego wzorca, czyli według siebie. I teraz za każdym razem, kiedy pozbawimy tego środowiska, dla którego zostało dane stworzenie stworzone, ono umiera. Wyrwana kępka trawy, wyrwany krzew, wyrwane drzewo po prostu umiera. Zostaje pozbawione kontaktu ze środowiskiem życiodajnym, w którym zostało stworzone, dla którego funkcjonuje, w którym ma funkcjonować. Podobnie tak jest również ze stworzeniami wodnymi, które, gdy wyjmiemy je z wody, jeszcze chwilę może powierzgają, ale po dłuższym momencie przestają żyć, kończą swoje życie, bo nie mają kontaktu ze swoim środowiskiem, dla którego zostały stworzone. Tę samą analogię stosuje do człowieka. Człowiek został stworzony według Bożego wyobrażenia, na wzór Boga, w Bogu jak gdyby. I dlatego pozbawiony społeczności z Bogiem, oderwany od tej społeczności, umiera, staje się martwy. A tę społeczność z Bogiem wiemy, że przerywa grzech, przerywa nieposłuszeństwo. Co przyczyną tego właśnie grzechu, przyczyną tej śmierci, tego oddzielenia są grzechy i upadki. Co to w rzeczywistości znaczy? Bo wiecie, my bardzo szybko przyzwyczajamy się do, przynajmniej ja tak to oceniam, do pewnych sformułowań, które osłuchujemy się chodząc na nabożeństwa, rozmawiając z chrześcijanami i one są dla nas takimi normalnymi, wiemy o co chodzi. Natomiast gdy przychodzą ludzie z zewnątrz i będą słuchać tych naszych różnych sformułowań, to jest to jakiś slang, który dla nich może być zupełnie niezrozumiały. I dlatego lubię przy pomocy różnych przykładów czy na różny sposób tłumaczyć te zwroty czy określenia, które na co dzień dla nas są w pełni chyba zrozumiałe, ale nie są komunikatywne. One nie przekazują tak naprawdę ludziom, którzy nie mają pojęcia o sprawach duchowych, o co tak naprawdę chodzi. Co to znaczy w rzeczywistości? Popatrzmy zatem na kilka rzeczy. Pierwszy tekst, którym apostoł Paweł w pierwszych trzech wierszach drugiego rozdziału o tym mówi. Byliście bowiem martwi. Dotyczy to czasu przeszłego, bo pamiętamy, że jest to napisane do ludzi wierzących, do ludzi nawróconych, do ludzi nowonarodzonych. Byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Tu jest pewna konsternacja, nie wiem, czy ją zauważacie od razu. Byliście martwi, a żyliście. Żyliście w nie uwikłani. To jest jedno ze tłumaczeń czy z interpretacji, które pojawiają się w niektórych przekładach Bożego Słowa, co nie znaczy, że to jest niewłaściwe. Żyliście w nie uwikłani jak inni w obecnym wieku tego świata. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Zobaczmy na ten sam werset, drugi werset, według innej wersji tłumaczeniowej. Brzmi to nieco inaczej i bardziej dokładnie według oryginału. Ten drugi werset, w których niegdyś chodziliście. Najpierw było użyte w poprzednim tłumaczeniu żyliście, a tu w których niegdyś chodziliście. Jest użyte słowo greckie peripateo. Według zwyczaju tego świata, według władcy mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, w których niegdyś chodziliście. No żeby chodzić, to też trzeba żyć. Martwy człowiek przecież nie chodzi. Ale w których niegdyś chodziliście, postępowaliście, funkcjonowaliście. To słowo właśnie greckie, peripateo, mniej więcej w ten sposób można tłumaczyć. Do takich ludzi, trzeci wiersz, zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami żądze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, albo jak inne tłumaczenie mówi, zasługującymi na gniew. Zupełnie tak, jak pozostali. To jest istotne, aby każdy z nas, nawet po dłuższym okresie, a może szczególnie po dłuższym okresie wiary, uświadomił sobie, co było kiedyś, jak to z nami było. Bo wiecie, do tej myśli jeszcze wrócę chwilę później. A więc przyczyną tej śmierci duchowej są grzechy i upadki, jak czytaliśmy. Co to znaczy jednak tak w rzeczywistości? Zostały zerwane więzi z naszym środowiskiem, środowiskiem życiodajnym, w tym, dla którego zostaliśmy stworzeni. To sprawia stan naszej śmierci. Dalej, stan duchowej śmierci pozbawia człowieka kontroli dalszego swojego istnienia, kontroli tego, co się będzie działo w jego życiu. Czy nie zdarzyło się komuś z was, albo czy nie zdarzyło się każdemu z nas, że zupełnie nasze intencje były inne, a okoliczności poszły nie tak, jak żeśmy sobie zaplanowali. Przestaliśmy to kontrolować. Stało się coś w naszym życiu, że chcieliśmy dobrze, a wybuchł konflikt. Zresztą każdy konflikt, który się pojawia, ja zauważyłem, szczególnie w życiu małżeńskim, jak się rozmowy prowadzi duszpasterskie, nie wiem, czy pastor to też potwierdzi, bo prowadzi takie rozmowy, że zazwyczaj dwie strony chcą dobrze. I to jest najgorsze, że dwie strony chcą dobrze i wtedy się nie można dogadać. I z czasem dochodziłem do wniosku, że może lepiej, żeby jedna strona chciała źle, a druga dobrze, byłoby łatwiej rozwiązać problem i powiedzieć, ty się mylisz, a ty masz rację. Przyjmij jedno, drugie. No więc dobrze. Stan duchowej śmierci, drodzy, a więc naszego oddzielenia od Boga, powoduje, że okoliczności i sytuacje w naszym życiu przebiegają poza naszą kontrolą. Apostoł Paweł się do czegoś takiego przyznaje w liście do Rzymian, mówi. Nie to, co chcę czynię, ale to, czego nie chcę, pojawia się w moim życiu. A więc przestaję kontrolować. A już więcej powiem, ludzie, którzy są związani różnego rodzaju nałogami czy sytuacjami. Czy alkoholik rzeczywiście chce się upijać? Czy narkoman rzeczywiście chce może w pewnym okresie, na początku, kiedy mu to imponuje, ale gdy zaczyna być zmęczony, kiedy widzi rezultaty upadku swojego, chciałby przestać i nie potrafi. Nie może, przestaje kontrolować. Dlaczego? Bo jest martwy. Martwy człowiek już niczego nie kontroluje. Wszystko jest poza jego zasięgiem. Nie potrafi niczego zmienić, na nic nie potrafi wpłynąć. Jeżeli są takie obszary w twoim życiu, bo w moim się pojawiają od czasu do czasu, to ja wiem, to jest dla mnie lampka, która się zapala, że jest to symptom pojawiającej się jeszcze, czy odradzającej się w jakimś stopniu stanu śmierci, czyli oddzielenia od społeczności z Bogiem. I wtedy należy w to miejsce w szczególny sposób poświęcić uwagę, szukając w Bogu, szukając w Jego Słowie, szukając w pomocy Ducha Świętego rozwiązania, aby tę sprawę również przejąć pod kontrolą. Dlatego, że w Chrystusie Jezusie wszystko poddajemy pod Jego władzę. Mamy taką możliwość. Dobra, dalej, stan śmierci. To śmierć zdolności, czyli brak zdolności podobania się Bogu. Wielu ludzi wierzących w Boga, a tłumaczyłem ostatnio różnicę między wiarą w Boga, a wiarę w Bogu, a wiarę Bogu, wielu ludzi wierzących w Boga stara się Bogu podobać. I czasami wykazują ogromną gorliwość. Ja nieraz obserwując, mówiłem do żony czy do innych ludzi, mówię, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy nie doznają radości i satysfakcji, błogosławieństwa, nowozrodzenia, nie doznają bliskiej społeczności z Bogiem, potrafią być tak gorliwymi, tak sumiennymi, tak zapalonymi do tego, aby uczestniczyć w obrzędach, w rytuałach, które są martwe i nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów. Bo będąc w stanie śmierci duchowej, cokolwiek byś nie robił, możesz śpiewać pieśni razem z zespołem, możesz podnosić ręce do góry, ale to, co czynisz, po prostu nie masz zdolności, nie masz możliwości oddawania Bogu chwały i nie możesz nic uczynić, co by mogło zwrócić uwagę Bożą i powiedzieć, o, to mi się podoba. Bóg ma upodobanie tylko w określonych okolicznościach, co do, jeśli chodzi o nasze życie, o człowieka. Dalej, ten stan śmierci, bo mówimy o tym, co to znaczy tak rzeczywiście. Tutaj poszerzam ten obszar, żebyśmy uświadomili sobie, że stan śmierci to nie jest takie tylko określonko, które wypowiadamy i w porządku mało istotne, mało ważne. To jest bardzo obszerny temat i zagadnienie, które ma ogromny wpływ na człowieka, na ludzkość. Dalej, stan śmierci duchowej to trwanie w nieposłuszeństwie wobec Boga, ale też wszelkich innych autorytetów. Taki człowiek nie potrafi się podporządkować komukolwiek, bo uważa, że jego powinno być na wierzchu. On ma rację i tą swoją rację musi w jakiś sposób przeforsować. A może poddać się. Popatrzmy na Jezusa. Czy Jezus forsował za wszelką cenę swoje zdanie? Ileż to razy spotykał się ze zdaniami ludzi, którzy głupoty mówili albo oczekiwali nierozsądnych rzeczy od Niego. On się na to w jakiś sposób nie ustosunkowywał, czasami przemilczał, czasami jak gdyby nie zwrócił na to uwagi, bo on był posłuszny nie temu, co okoliczności, nie temu, co ludzie mówili, ale to, mówi, czynię, co słyszę, co widzę u mojego ojca. Był zależny od swojego ojca i tylko w tym obszarze funkcjonował. Miał pełnię Bożego życia w sobie, bo sam był Bogiem. Jest Bogiem. Postawa duchowej śmierci to postawa zasługująca na gniew. Na gniew oczywiście Boży. I ten gniew zostanie w jakiś sposób zakończony wydaniem werdyktu, o czym Boże Słowo mówi, ale nie jest to teraz przedmiotem mojego rozważania. I co dalej? Apostoł jednak mówi tak. Jednak Bóg przygotował człowiekowi lekarstwo. Powiedziałem wam, że to jest konstytucja. Tutaj mamy całkiem po prostu pokazane w pierwszej części, w pierwszym rozdziale Boży plan zbawienia, udział Bożej istoty, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym realizacji tego planu. Teraz mamy ocenę człowieka, ludzkości. Więc martwi duchowo, byliście w grzechach i upadkach, to pierwsze trzy wersety. Ale popatrzmy teraz. Jednak Bóg przygotował człowiekowi lekarstwo. O tym też apostoł Paweł pisze w liście do Tytusa, pisząc tak, objawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Poucza nas ona, abyśmy wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie. Wzywa nas również do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Objawiła się bowiem łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I tu znów na moment zatrzymam się, dlatego że zastanawia mnie ten werset 12, chociaż to nie jest list do Efezjan, że ta łaska zbawienna ma funkcję nauczycielską, poucza nas. Powszechnie mówimy, że nasze zbawienie z łaski przez wiarę. Przyjmujemy je wiarą, ale tak na dobrą sprawę wielu ludzi sobie to nie umie poukładać. Co to znaczy wierzyć, jak to wierzyć, czy jestem wierzący, czy potrafię w to uwierzyć. No, są z tym problemy. Nasunął mi się taki przykład sprzed paru miesięcy. Coś się stało z naszym dekoderem. Pojawiły się jakieś kółka, nie można było zmienić programów. Nie to, co powinno być, pojawiało się, aż wreszcie przestał w ogóle funkcjonować. Próbowałem na wszelkie ceny coś zrobić, manipulować, przepinać kable, nic nie pomagało. Wreszcie żona mówi, no weźże zadzwoń do serwisu, przecież oni ci powiedzą. Znalazłem gdzieś tam tego, chociaż była późna godzina. Okazało się, że oni funkcjonują 24/7, więc żaden problem. Zadzwoniłem i pan uprzejmy mówi, w czym mogę pomóc. Ja mówię, no dekoder nie działa. Mówi, a sygnał z anteny jest? No, nie wiem, to proszę sprawdzić. A jak to zrobić? Ma pan pilot w ręce? Tak. Proszę nacisnąć ten przycisk. Nacisnąłem ten przycisk. I co pan widzi? No widzę menu. No dobrze, no to w takim razie. Jest tam antena? Jest. W porządku. I co tam pan widzi? A widzę zielone kreski. W porządku, wychodzimy z tego. To proszę w takim razie wyjąć kartę. 3 sekundy, żeby była wyjęta. Wyjąłem. Za chwilę mówi, to proszę ją ponownie wsadzić. Zaczął działać? Nie. No to proszę zrobić jeszcze. I tak prowadził mnie przez kilka kroków. Wiecie co? Dekoder zaczął działać. Ożył. Był martwy i ożył. Tak funkcjonuje wiara. Ja nie potrafiłem sam naprawić, ożywić tego dekodera. Ale był ktoś, kto wiedział. I on mówił, posyłał swoje słowo, ja go słuchałem i realizowałem. I jaki efekt? Zaczęło funkcjonować. Drodzy, na tym polega przyjęcie wiarą zbawienia. Bóg posyła, objawiła się łaska Boża zbawienna. Bóg posyła swojego Syna, posyła swoje Słowo, mówi o swojej miłości, mówi o przebaczeniu grzechów. Mówi, co masz zrobić z tym wszystkim, że masz wyznać, że masz pokutować, że masz się odwrócić. Wszystko dokładnie ci mówi. Jeśli zaczniesz to realizować, to w pewnym momencie zauważysz, działa. No działa, jestem ożywiony, naraz funkcjonuje, jestem zbawiony. Stało się, zaczęło działać, a nie działało. Dla mnie jest to przekonywujący kolejny obraz, taki być może nie w pełni oddaje wszystko to, co się dzieje w duchowej rzeczywistości, ale mniej więcej w ten sposób funkcjonuje wiara. Bo wiecie, czasami zbyt tanio i tandetnie oczekujemy, że ludzie będą przyjmować Ewangelię. Wiesz, uwierz, że Jezus umarł na krzyżu. No wiem, że umarł, tylko wierzysz w to, że to się stało 2000 lat temu i jest to fakt historyczny? Czy wierzysz, że jest to rzeczywista śmierć w twoje miejsce, za twoje grzechy? Że on umierał nie tak sobie dla siebie, żeby w annałach historii odnotować zmianę daty i będzie przed Chrystusem i po Chrystusie, tylko umierał, bo to była jedyna droga, bo to był punkt newralgiczny w Bożym planie zbawienia. I wiecie, w różny sposób można wierzyć w tą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Olbrzymia ilość chrześcijan nominalnych wierzy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Wierzą, że zmartwychwstał. Święta się zbliżają. I zobaczcie, jaka jest wiara. Jajko i kurczak. Jest rzeczywistością. Ale krzyż, Jezus Chrystus, ależ jak najbardziej my w to wierzymy. Więc ta wiara musi być zdefiniowana, winna być przez nas dopowiedziana, tak żebyśmy sami, ale także i nasi rozmówcy rozumieli to, co oznacza ta śmierć, co oznacza ta łaska Boża zbawienna, że się okazała i ona nas poucza. Czego cię łaska zbawienna Boża nauczyła? Czy wyrzekłeś się przez to bezbożności? Czy wyrzekasz się rządz, w których dalej ludzie żyją? Czy rozpoczynasz, czy szukasz drogi sprawiedliwego i pobożnego życia? Bo nam się tak do końca nie zawsze chce przyjmować to, że jednak udział w tym zbawieniu coś nas kosztuje. Ja musiałem, słuchając tego doradcy gdzieś tam, musiałem wykonywać posłusznie jego polecenia, żeby uzyskać efekt, żeby uzyskać rezultat zbawienia. To też zależy coś od ciebie. Bo gdyby nie zależało, to wtedy wszyscy ludzie byliby zbawieni, nikt nie musiałby kiwnąć palcem, nic nie musiałby nikt zrobić, byłoby wszystko załatwione dla wszystkich. Niestety nie jest. Wzywa nas również ta łaska do czekania na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy. Czekamy. To jest łaska zbawienna, że niekoniecznie te okoliczności, które są, te wszystkie niepokojące sprawy, które się toczą wokół na świecie, my oczekujemy dopełnienia się, spełnienia się cudownej nadziei, wiecznego przebywania z Chrystusem, że zasiądziemy do tej prawdziwie ostatniej wieczerzy, której On będzie usługiwał Kościołowi. Oczekujesz tego? Jest to Twoją nadzieją? Jest to Twoim oczekiwaniem, pragnieniem? A więc warto jest czasami troszkę głębiej zatrzymać się i uświadomić pewne wartości, bo one bardzo szybko mogą nam umykać. Dalej, zostaliśmy ożywieni, o czym czytaliśmy. I możemy czytać również w liście do Efezjan. Efezjan tym razem od 4 wiersza do 7. Przeczytajmy ten tekst. Jednak Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swoją wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby okazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas. Właśnie w Chrystusie Jezusie. Widzicie, tutaj ciągle jest powtarzany ten zwrot, o którym na pierwszym wykładzie mówiłem, w Nim, w Chrystusie. To nie jest indywidualnie ty czy ja i Bóg. Bóg mnie. Nie. Bóg mnie, ale dlatego, że w Chrystusie, że umieścił w Chrystusie, więc zostałem ożywiony. Umieścił mnie w środowisku, dla którego zostałem stworzony, dla którego człowiek został stworzony. Zostałem umieszczony ponownie w Bogu. Dlatego jestem w Chrystusie ożywiony, jestem w tej chwili zbawiony. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Bożym. Ja nie mógłbym powiedzieć, że naprawiłem dekoder. Naprawił go ten ktoś, kto mi tylko doradzał, jak ja mam to zrobić, jakie podjąć kroki. Z łaski jesteśmy zbawieni i nie jest to nasze osiągnięcie. To jest dar Boży. Ożywił nas Chrystusem. I chcę podkreślić, przywrócił do życia i umieścił na wysokościach. Wiecie, to są wszystko kolejne zwroty, które wymagałyby takiego poszerzenia, dookreślenia. Ale przejdźmy dalej. Efezjan 2, rozdział 10 wierszu czytamy: jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, aby były treścią naszego życia. To jest odwołanie się do bardzo podobnego i ostatnio bardzo często tutaj cytowanego wersetu z drugiego listu do Koryntian 5:17. Tak więc, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wtedy dopiero, gdy jest w Chrystusie, stare przeminęło i nastało nowe. Chciałbym właśnie, abyśmy temu chcieli się przyjrzeć. O, jesteśmy. Przejdźmy dalej. Jesteśmy zbawieni przez wiarę, umieszczeni w Chrystusie, o tym mówiliśmy. Wypełnia nas cudowna nadzieja co do przyszłości. W Chrystusie zostaliśmy i tu 10 właśnie wiersz, który z 2 rozdziału czytaliśmy. W Chrystusie zostaliśmy odtworzeni. Niektóre tłumaczenia, wersje w ten sposób podają. Ponownie stworzeni. Bóg nie próbował naprawić starego człowieka. Bóg nie próbował go poprawić gdy człowiek upadł w grzech, został po prostu nienadającym się do funkcjonowania. Dlatego stary człowiek, mówimy, musi umrzeć, żeby mógł się w pełni objawić nowy człowiek. Dlatego Bóg odtworzył, ponownie stworzył. Zostaliśmy stworzeni przez Boga do społeczności, zdolni do społeczności z Nim. I otrzymaliśmy nowe zadanie. Tym nowym zadaniem jest, że zostaliśmy stworzeni do dobrych uczynków. Nie są to, zresztą bardzo też często i wyraźnie to kaznodzieje tutaj podkreślają, że to nie są uczynki, abyśmy zostali zbawieni, ale to są uczynki, które jesteśmy zdolni wykonywać, brać udział, dlatego że zostaliśmy zbawieni, że zostaliśmy ożywieni. Wtedy dopiero nabywasz zdolność do funkcjonowania i wykonywania tych dobrych uczynków, które Bóg przygotował dla nas. Tak miało to być od samego początku. Kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, pierwszych ludzi, oczekiwał, że będziemy funkcjonować jako ludzie, wykonując dzieła, które On przygotował dla nas, abyśmy wykonywali. No bo przecież On stworzył wszystkie zwierzęta, nie czekał, żeby Adam cokolwiek próbował, ale Adamowi mówi, zrób dobry uczynek, ponazywaj ich. I Adam w swym geniuszu nazywał te wszystkie zwierzęta. I tego Bóg oczekiwał, takiego rozwoju historii. To jest tylko nasze wyobraźnie może to ograniczać, natomiast niestety nie poszła historia w tym kierunku. Historia poszła w zupełnie inną stronę. Dobrze, to ta część, kiedy było wspomnienie tego, co stało się, co Bóg przygotował, co uczynił z nami, aby nas przywrócić z powrotem do społeczności z sobą. I teraz ten drugi rozdział, od 11 wersetu do końca, czyli do 22 wersetu, jest wyjątkowym tekstem, nad którym głęboko zastanawiałem się i zastanawiam się od dłuższego czasu. Jest on dla mnie bardzo głęboki w znaczeniu. Wspomnienia i pamięć przeszłości. Apostoł zaczyna wzywać nas, abyśmy sobie przypomnieli coś. Za chwilę będziemy to czytać. Ale zanim będziemy czytać o tych wspomnieniach i przypominać sobie, chciałbym chwilę poświęcić właśnie wspomnieniom. Pamięć przeszłości. Z jednej strony mówi się, że społeczeństwo, narody bez historii nie przetrwają. Że trzeba mieć pamięć wsteczną. I to jest prawda. Ale nie chodzi o to, żeby żyć przeszłością. Czymś innym jest, bracie i siostro, drogi przyjacielu, wspominać przeszłość. A czymś innym jest żyć przeszłością. Oj, nie było to jak dawniej. Wiesz, bracie, jakie rzeczy się działy w zborach. Oj, gdy się śpiewało takie pieśni albo inne. Oj, co się działo. Wiecie, ja się wychowywałem w domu, w którym się śpiewało pieśni ze starego kancjonału. 16 zwrotek. Jedna zwrotka na pół strony. I refren też na pół strony. I trzeba było śpiewać zwrotkę i refren. Zwrotkę i refren. I to wszystko trwało około 30 minut, jedna pieśń. I nawet z mamą musiałem kiedyś i śpiewać w kościele przy organach. Nie miałem wyjścia, ale uprosiłem, żebyśmy tylko 5 zwrotek zaśpiewali, a nie 16. No bo za długo by to nabożeństwo trwało, no. No i razem z organistą się dogadaliśmy i można było. Ach, także ja mam wspomnienia przeszłości i nie chcę do niej wracać, żeby żyć. Dziękuję Bogu za to, co jest teraz. Dziękuję za to, że są to pieśni pełne życia. Kiedy patrzę na te teksty, które są tak przekonywujące, w 3 słowach, w 5 słowach potrafią oddać taką głębię, których tych 16 zwrotek nie było w stanie. Tamta powieść nie była w stanie nawet w połowie tego oddać. Drodzy, chcę przypomnieć, że to nie był śpiewnik pielgrzyma, to jeszcze było coś przed pielgrzymem, także spokojnie, ja nie mówię w tej chwili, nie mówiłem o śpiewniku pielgrzyma, żeby ktoś mi nie zarzucał. No dobrze, wspomnienia przeszłością, życie przeszłością. Nie życie przeszłością. Pamięć jednak uświadamia nam wielkość i wartość przemian, które zaszły. Ci z was, którzy pamiętają jeszcze, jak było 20 lat temu, 40 lat temu, niektórzy pamiętają jeszcze wcześniejsze czasy i popatrzą na dzień dzisiejszy. Ja wiem, że ci, którzy żyją przeszłością, powiedzą, o, nie było jak w PRL-u. Jakie było, można jeździć na wczasy, można było mieć to darmowe, tamto. Tylko, że jak człowiek chciał wyjechać za granicę, się okazało, że miesięczna wypłata 7-8 dolarów nie starczała. No, starczyła nam 5 dolarów na lotnisku w Nowym Jorku. Dzieci sobie zażyczyły taki kubek Coca-Coli. To już kup, bo już usycha nam w ustach. 5 dolarów. Tragedia. I wszyscy 4 żeśmy tak po łyku troszkę. Ja zwilżyłem tylko usta, żeby nie zostało. Dobrze, wspomnienia. Pamięć uświadamia wielkość i wartość przemian. Jak sobie uświadomisz, jak było i jak jest dziś, to będziesz dziękował Bogu. Chyba, że życie twoje duchowe się stacza w dół. Ale przecież śpiewamy, każdy dzień z Jezusem jest gorszy niż miniony. Jest lepszy. No więc sprzed tygodnia, sprzed miesiąca, sprzed roku, sprzed 10 lat, jaki ten dzień jest w porównaniu? Wiecie, najlepsze wspomnienia, pamięć robią porównania. I wtedy, gdy popatrzysz na zdjęcia, patrzysz, jaki młody tutaj byłem. Ludzie, ja siebie nie poznaję, że to ja. No po prostu, no, nastąpiła zmiana. A więc pamięć uświadamia nam wielkość przemian, a to jest wartość, która w życiu chrześcijanina nie jest do przecenienia i nie jest pomijalna, winna mieć miejsce. Dalej, wspomnienia przeszłości utrwalają pamięć i poczucie tożsamości. Przypominając sobie pewne rzeczy, przypominasz sobie, jak to było. Wiecie, czasami jest ważne, aby przypomnieć sobie dzień, chwilę po nawróceniu. Jaka gorliwość, jaka euforia, jaka radość. Jakie spowszednienie teraz, jak to wszystko stało się normalnym. Gdzie ten entuzjazm, gdzie ten zapał, gdzie ta chęć do uwielbienia Boga, gdzie ten świat kolorowy zniknął. Naraz wszystko było takie piękne i lekkie. A teraz chciałoby się narzekać, że takie ciężkie jest życie. A przecież jestem zbawiony i idę z Chrystusem już kolejny jakiś okres. Przypomnij sobie, jak było na początku, a powinno być dzisiaj znacznie lepiej. Dalej, pamięć również ma wielki wpływ na poczucie własnej tożsamości. Kim jestem? Do kogo należę? skąd się wywodzę, dlaczego jestem tu i teraz, poczucie tożsamości. Dalej, wspomnienia mogą dotyczyć również zranień. Czasami wstydu za to, co się zrobiło. I są takie wspomnienia, których udajemy, że wspomnienia wydarzeń, których udajemy, że jakby nie było w naszym życiu. Chcemy je ukryć, chcemy je usunąć. Nigdy nie opowiadamy o tym w towarzystwie, że zrobiłem coś tak fatalnego, że sam przed sobą się wstydziłem i nie mogłem sobie wybaczyć, mówiąc, jak mogłem. Chcielibyśmy to wyrugować, usunąć. Ale wiesz, powiem ci szczerze, że tak długo, jak będziesz ukrywał te wspomnienia negatywne, to one głęboko będą zapadać do twojej podświadomości i ranić cię będą przy każdej kolejnej okazji, kiedy sobie o tym przypomnisz. Wiesz, jaka jest rada? Wyjmij je na powierzchnię. Stań przed Bogiem i powiedz, Boże, przypomniałem sobie, że coś takiego miało miejsce. I sam sobie z tym nie mogę poradzić. Dopóki zapomniałem o tym i starałem się, żeby tego nie było, jakoś mogłem funkcjonować. Ale teraz znów mnie to gnębi, znów nie mogę się cieszyć pełnią życia duchowego. Weź, ujawnij to przed Bogiem. Wyznaj to Bogu. Czasami trzeba iść i wyznać to również człowiekowi. Czy nie jest napisane, abyśmy wyznawali jedni drugim nasze upadki? Może ten ktoś powie, ach, daj spokój, ja już dawno o tym zapomniałem. Dobrze, że o tym zapomniałeś, dobrze, że już mam przebaczone w twoim sercu. Ty zapomniałeś, ale ja nie. Ale gdy on ci powie, udzieli takiego rozgrzeszenia, wtedy możesz iść wolny. I wtedy, nawet gdy ci się coś takiego przypomni znów, ale to już powiesz, wolny jestem, bo to zostało załatwione. A więc wspomnienia, wiecie, mają bardzo ważne miejsce w naszym życiu. I o czym apostoł dalej chce z nami rozmawiać? O alienacji, o oddzieleniu od Chrystusa. Efezjan 2, 11 do 12. Przeczytajmy ten tekst. Dlatego pamiętajcie, że wy, zwróćcie uwagę, dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie z pochodzenia, zaliczani do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele, żyliście bez Chrystusa. Byliście odcięci od wspólnoty Izraela. Byliście obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Wiecie, czytając tylko tak ten tekst, nie jesteśmy w stanie przeżywać jego głębi, jego treści prawdziwie tutaj zawartej. Wy niegdyś poganie z pochodzenia zaliczanych do nieobrzezanych, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela. Przestaje nam to jakoś tak dogłębnie coś przekazywać. Jest jednak coś, że my niegdyś poganie. Znalazłem wypowiedź dobrze znanego, nawet w księgarni chyba mamy cały zestaw, może nie cały, ale zestaw komentarzy Williama Barclaya. Szkocki teolog z XX wieku. Przeczytam cytat, przez który chcę nam uzmysłowić, jaka była ta relacja. Żyd miał ogromną pogardę dla gojów. Poganie, mówili Żydzi, zostali stworzeni przez Boga, aby być paliwem dla ognia piekielnego. Mówili, że Bóg chce ze wszystkich narodów, które stworzył, kocha tylko Izrael. Nie wolno było udzielać pomocy pogańskiej matce, nawet przy porodzie, gdyż to po prostu sprowadzało na świat kolejnego poganina. Do czasu przyjścia Chrystusa dla Żydów poganie byli obiektem pogardy. Dzieliła ich absolutna bariera. Jeżeli żydowski chłopiec poślubił pogankę lub jeśli żydowska dziewczyna wyszła za mąż za gojowskiego chłopca, odbywał się w rodzinach pogrzeb tego żydowskiego chłopca lub dziewczynki, bo taki kontakt z poganinem był równoznaczny ze śmiercią. To tylko namiastka tej relacji. Wyobraź sobie, że jesteś poganinem żyjącym przed czasami Chrystusa i imponuje ci, że Żydzi mają piękną świątynię, że są tak zafascynowani swoim Bogiem. A twoje bożki, które masz rodzinne i tak dalej, no są, no ale one ci w zasadzie w żaden sposób nie funkcjonują. A Żydzi mówią, Bóg do nas mówi, Bóg do nas posłał proroków, Bóg dał nam Mojżesza, mamy Abrahama. Wow. Ja też bym chciał. Chciałbyś? No to sobie pooglądaj zza muru, który był wymurowany za świątynią, oddzielający dziedziniec pogan. I jeśli coś tam zerkniesz i zobaczysz, to twoje, a jeśli nie, to... Ale wejść? O nie! Bądź świadomy, że jeśli przekroczysz ten mur, to jesteś winien swojej śmierci. Drodzy, ta relacja była naprawdę straszna. Ale cóż będziemy mówić o tych relacjach tamtych? Pomyślmy o dniu dzisiejszym. Uchodźcy, obcy, ludzie, którzy mają inny kolor skóry, ci, którzy nie wyrośli tutaj wśród nas, tylko przyjechali z innego zakątka, choćby naszego kraju, albo nigdy nie byli w Filadelfii i po raz pierwszy przyszli. Cóż to znaczy? Jakoś tak dziwnie ubrany. No wiecie co? Do naszego zboru w ten sposób się nie przychodzi. Wiecie, to ma bardzo szeroki kontekst, ten tekst, który tutaj został zawarty. Owszem, on jest oparty na tamtej relacji. On uświadamia nam, jak daleko było między poganami a Izraelem, a Żydami, że nie było szans na to, żeby się połączyli, aby ze sobą mogli współżyć, funkcjonować. Wy niegdyś poganie, bez zawartego przymierza, przymierza, które oczywiście dotyczyło obrzezania, przymierza, które było zawarte z Abrahamem. Jak ono brzmiało, pamiętacie? Abrahamie, w tobie, z ciebie najpierw wywiodę wielki naród. Ale pragnę, Bóg mówi, aby w tobie były błogosławione. Nie, był błogosławiony tylko i wyłącznie ten naród, a reszta. O. Aby w tobie, Abrahamie, były błogosławione wszystkie narody świata. Wiecie, my też często nawet na takie szczegóły nie zwracamy uwagi, no bo właściwie to niekoniecznie musi być. Ale czy rzeczywiście w Abrahamie były błogosławione wszystkie narody? No to popatrzmy na Abrahama. O nie, ktoś mi powie, no te, które go błogosławiły. No to dobrze, no to idzie Abraham do Egiptu, bo tutaj jest susza, tutaj nie ma żywności, jego stada potrzebują wsparcia i szuka schronienia w Egipcie. przychodzi do Egiptu, król Egiptu go przyjmuje, daje mu do dyspozycji wszystko, co mu jest potrzebne, czyli błogosławię Abrahama, a w nagrodę za to wrzody. Czy to jest to błogosławieństwo, które miało spaść na błogosławiących Abrahama? Bracia i siostry, Abraham nie był błogosławieństwem dla Egiptu. A przecież miał być. Izaak nie był błogosławieństwem dla Abimelecha z tego samego powodu. Bo jego postawa życiowa, tak jak jego ojca, zaprzepaściła możliwość przekazania tego, co było Bożym posłannictwem. I dlatego Bóg, przeczytajcie sobie te teksty, dlatego Bóg w 22 rozdziale dopiero mówi do Abrahama: Abrahamie, w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody. A wiecie, od kiedy to błogosławieństwo się zaczęło? Od czwartego pokolenia po Abrahamie. Józef. Józef, który dostał się do Egiptu i stał się błogosławieństwem dla tej ziemi. Dla mnie to zawsze było i jest mocnym wyzwaniem, aby po mnie skutecznie głosić nie musiał dopiero czwarty potomek w mojej rodzinie. Aby dopiero w czwartym pokoleniu ktoś się pojawił i będzie głosił skutecznie Ewangelię. Bo zaprzepaściłem to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Wiecie, to nie jest tak do końca, że... I oczywiście ja nie mam za złe Abrahamowi, absolutnie, przyjacielem Bożym i tak dalej. Nie, nie, nie. Ale Biblia nie kryje tych faktów. Tak samo jak nie kryje faktów o Dawidzie, o jego życiu, a jednak jest mężem według Bożego serca. No dobrze, żyliśmy bez zawartego przymierza. Oddzieleni od Mesjasza, bez dostępu do Chrystusa. Oddzieleni. Nikt poganom nie mówił, o czym mówiły proroctwa. Nikt poganom nie przekazywał wieści, że nadejdzie czas, którego się spodziewali Izraelici, że przyjdzie Mesjasz i on wszystko zmieni. To była ich nadzieja. Ale poganie jej nie mieli. Byli odcięci od wspólnoty ludu Bożego. Nie mieli dostępu, nie mieli tej możliwości. Pozostawali z dala od obietnic Bożych z Abrahamem. Bez nadziei i bez Boga. Straszny stan. I oto co się stało. Czytamy dalej, że drugi rozdział 13-18. Jednak teraz w Chrystusie, zobaczcie, tak było, jednak teraz w Chrystusie Jezusie wy niegdyś, którzy byliście daleko, staliście się bliscy. Dzięki krwi Jezusa, dzięki krwi Chrystusa. Możemy czytać dalej? On bowiem jest naszym pokojem. On jest bowiem naszym szalom. Z tym, że szalom... Jonasz, nie protestuj. To pokój, to pełnia, to zdrowie, to pojednanie, to błogosławieństwo, to odnowa. To słowo jest po prostu całą encyklopedią właśnie tych znaczeń. Chrystus jest więc naszym szalom. Zobaczcie, co się stało, co w Chrystusie się wydarzyło. On z dwóch grup ludzi, niemieszalnych ze sobą, wrogich w stosunku do siebie, uczynił jedną grupę. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, ten mur podziału, który w świątyni występował, ale tak naprawdę on występował wszędzie, który rozdzielał te nacje. On, Chrystus, zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Dlatego w tym odnowieniu czytamy, nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnika i nie ma wolnego. Wszyscy są równi. I obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Zwróćcie uwagę, Żydzi potrzebowali pojednania z Bogiem i przestrzegania prawa, przestrzeganie zakonu ich z tym Bogiem nie jednało, bo nikt nie był w stanie wykonać tego zakonu. Dlatego Chrystus obu, Żyda i poganina, pojednał z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak i tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Staliśmy się więc obecnie bliscy przez jego krew. Pamiętasz, gdzie byliśmy? Choć mieliśmy pragnienie zbliżyć się do Boga, nie byliśmy w stanie. Nie byliśmy w stanie dotrzeć do istoty, sedna tego, co Bogu sprawia przyjemność. Nie byliśmy w stanie złożyć ofiary, którą Bóg by był w stanie przyjąć, bo nas nie dopuszczono by do ołtarza, nie dopuszczono by do obrzędów, nie dopuszczono by do centrum świątyni. Byliśmy za murem. Obecnie to wszystko stanęło się otworem. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, symbolicznie zasłona się rozerwała, a to oznaczało koniec z tajnymi, zakrytymi, przeznaczonymi tylko do wyłącznego użytku dla jednej nacji. To ten rozdział został zakończony. Obecnie bliscy przez jego krew. Kosztem swego ciała usunął ten mur wrogości. Wypełnił i zniósł prawo. I tutaj trzeba by było też jeszcze dwa słowa, choć czas już kończy. Chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o zakon, on miał takie trzy elementy. Prawo cywilne, zakon ceremonialny i moralny, i prawo moralne. Prawo cywilne to właściwie dotyczyło funkcjonowania, jak kupić, jak sprzedać, jak postępować w relacjach. I tym w pierwszym okresie czasu w narodzie izraelskim królem był Bóg. Ale dla nich Bóg jako król przestał być atrakcyjny, więc Boże, daj nam tutaj króla, potrzebujemy, więc Bóg dał im Saula, potem był Dawid, potem byli następni. Oj, byli bardzo zadowoleni z tych wszystkich królów w pewnych momentach. W każdym bądź razie to prawo cywilne. Chrystus, gdy przyszedł, przejął ponownie panowanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Bo poprzedni król został uprowadzony do niewoli i właściwie już później nie było takich prawowitych królów. Czy ty jesteś królem żydowskim? Tyś powiedział, Jezus się przyznał do tego, a więc powrócił. chociaż Jego Królestwo nie z tej ziemi. Prawo cywilne, a więc zostało wykonane. Przestały mieć te przepisy, ile tam gołębi należy złożyć w ofierze, czy zapłacić za coś i tak dalej, jak kogoś z kimś ożenić. Te sprawy cywilne nie mają już dłużej zastosowania w obecnym funkcjonującym świecie. Zakon ceremonialny odnosił się do przybytku, do świątyni, do kapłanów, do ofiar. Chrystus to wszystko wypełnił, a na koniec sam złożył jedną doskonałą, raz na zawsze ofiarę. I ten temat też został zamknięty, a więc zakon przez Chrystusa został wypełniony. Co pozostało? Pozostało prawo moralne, oparte na 10 przykazaniach. I to zostało, i to jest ponadczasowe, i ono funkcjonuje we wszystkich wiekach, jest ponadczasowe, jak już powiedziałem. A więc stworzył z dwóch jednego nowego człowieka. Dla jednych i drugich otworzył dostęp do Ojca. Kończąc, drodzy bracia i siostry, chciałbym zwrócić taką jeszcze uwagę na pewną refleksję. Jeśli Chrystus przez swoją ofiarę mógł doprowadzić do tego, że tak dwie grupy za żadne skarby nie widać było możliwości, by się połączyły. On z tych dwóch uczynił jednego, jeden naród. Uczynił Kościół, którego On jest głową. I czy Żyd, czy poganin, w Chrystusie Jezusie, członek tego ciała, członek Kościoła, stanowi jedno. To bardzo wzniosłe i wielkie stwierdzenie. Ale zejdźmy ileś pięter niżej. Czy dwie osoby, mąż z żoną, sąsiad z sąsiadem, chrześcijanin z chrześcijaninem, mający coraz bardziej odległe swoje racje, gdy próbują siebie samych pogodzić i te próby pogodzenia powodują, że rozchodzą się jeszcze bardziej oddaleni od siebie. I czasami wydaje się, że jest to niemożliwe do pogodzenia, więc trzeba się rozstać. A może by przyjść do Chrystusa? A może by stanąć przed Nim i powiedzieć: Panie, oto jestem. Nie szukam swego, ale pragnę, abyśmy budowali jedność. A że powrócę do modlitwy Jezusa, o co On się modlił? Aby chrześcijanie wszyscy byli zdrowi, aby im się dobrze powodziło, aby ze wszystkich problemów znaleźli zawsze rozwiązania? Popatrzcie raz jeszcze na 17 rozdział Ewangelii Jana. Ojcze, aby byli jedno. Aby byli jedno tak, jak my jedno jesteśmy. Bo wtedy, kiedy oni będą jedno, co zrobi świat? Uwierzy. Uwierzy Ewangelii. Chcesz, żeby Ewangelia była skutecznie głoszona? Chcesz, aby nie było przeszkód do głoszenia Ewangelii? Popatrz na ten przykład pojednania w Chrystusie. O ileż bardziej, ileś pięter niżej, o ileż bardziej prostszy jest ten konflikt, który być może masz w swoim życiu z kimś. Pojednaj się. Szukaj tego pojednania. Zrób wszystko, jeśli chodzi o ciebie, bo o tej drugą stronę nie dasz rady, ale zróbcie wszystko, abyśmy ze wszystkimi ludźmi mieli pokój. Panie, modlę się o to, abyśmy umieli tworzyć tę jedność w Twoim imieniu. Przecież to Ty nas powołałeś. To Ty uczyniłeś nas dziećmi swoimi. To Ty sprawiłeś, że jesteśmy członkami jedni drugich. Proszę o to, abyśmy umieli szukać tej jedności na każdym kroku naszego życia, by świadectwo nasze, które wydajemy na zewnątrz, było świadectwem przekonywującym, przeciwko któremu nie będzie żadnych kontrargumentów. Dziękuję Ci, że w Chrystusie darowałeś to nam i tego doświadczamy. Amen.